Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, a u bram Festival Haupta szykujemy się na kolejne spotkania z literaturą w Gorlicach. A ze mną jest dzisiaj Monika Schneiderman, współorganizatorka, współinicjatorka przede wszystkim tego festiwalu, wydawnictwo Czarne. Kłaniam się, Moniko, dzień dobry.
Dzień dobry, Justyno, dzień dobry Państwu. Z wielką radością zapraszam na 11. już edycję naszego festiwalu, małego, lokalnego, ale bardzo ważnego święta literatury. Strasznie się cieszę, że to już 11. edycja, kiedy wymyśliliśmy to z Andrzejem, właściwie to
z Andrzejem Stasiukiem, tak, tak na wszelki wypadek.
Tak, tak, z moim mężem Andrzejem Stasiukiem. Właściwie to chyba Andrzej nawet rzucił ten pomysł. Pamiętam, że wracaliśmy z jakiegoś niewielkiego festiwalu w jakimś mniejszym mieście. Już nie pamiętam w tej chwili z jakiego. I Andrzej mówi, ty słuchaj, jeśli w takim miejscu może być festiwal, to dlaczego w Gorlicach nie możemy zrobić? No i ja mówię, czemu nie, bo ja jestem pierwsza do szalonych pomysłów. No i jakby od razu Andrzej rzucił, to niech to będzie festiwal Haupta. Przecież Zygmunt Haupt, zapomniany pisarz, wielki twórca, niezwykle ciekawa osoba, był tutaj, napisał opowiadanie o Szymbarku, które zostało opublikowane w tomie jego opowiadań. Więc dlaczego nie festiwal Haupta, dlaczego nie tutaj właśnie, skoro inni też tak mają. Inni to robią, więc możemy my też możemy.
Ale zaraz, przepraszam, łatwo powiedzieć, prawda?
Ale zaraz potem sobie powiedzieliśmy, no nie, ale my nie będziemy robić festiwalu. Wydawnictwo się strasznie mocno kręciło i do głowy nie przychodziło, że mogłabym jeszcze zaangażować się w robienie festiwalu. Ale tak się złożyło, że zaproponowaliśmy to bibliotece. A właściwie nie wiem, czy nie najpierw Andrzej poznał Fundację Alma Art i Bodka Bojczuka na FAMie i on się bardzo podpalił do tego pomysłu. Powiedział, to zrobimy ten festiwal. No i tak już 11 rok festiwal trwa we współpracy właśnie, we współorganizatorstwie, powiedziałabym, z Biblioteką Gorlicką, z właśnie Fundacją Alma Art, z miastem Gorlice, z Gorlickim Centrum Kultury i właśnie z naszym też skromnym udziałem. Udaje się. Udaje się i przyjeżdżają do nas najlepsi pisarze i też udało się stworzyć taką wspólnotę wokół tego festiwalu, co dla mnie jest chyba najważniejsze. Ten festiwal naprawdę jest lokalny, to znaczy on się odbywa jesienią. Gorlice to nie jest też, że użyję ulubionego słowa biur podróży, jakaś taka bardzo ulubiona destynacja, do której, w którą zmierzają jakieś miliony turystów. Więc publiczność i ten festiwal mają pewien swój takie mocne zakorzenienie, a zarazem są jakoś ograniczone, ale w takim dobrym sensie, moim zdaniem, nie rozrastamy się jakoś w nieskończoność, bo to jest...
No jest to problem z wieloma festiwalami, to prawda.
Tak, staramy się trwać przy tym rdzeniu, przy tym bardzo mocno literackim rdzeniu. Jest to takie nasze założenie, które od samego początku było akcentowane, że to ma być literatura, literatura najwyższej próby, rozmowy o literaturze. To wszystko jakby to był nasz zamysł, ale także jest to spowodowane samymi umiejscowieniem tego festiwalu, jego ograniczeniami lokalowymi. Dotyczy to też miejsc, w których ewentualnie przyjezdni mogliby się zatrzymać. To wszystko ma jakieś swoje, te ograniczenia są dobre, bo sprawiają, że ten festiwal właśnie trwa w takiej swojej formule, nie chcę powiedzieć, że takiej samej, bo oczywiście to mogłoby wyglądać na to, że to jest po prostu jakaś taka konserwatywna impreza. Tak nie jest, bo zapraszamy ciągle nowych autorów. Też naszym takim założeniem było, żeby żeby zapraszać nowych autorów, żeby oczywiście, jeśli autor, którego już zaprosiliśmy, napisał jakąś ważną książkę po 2-3 latach od spotkania w Gorlicach, tego oczywiście też zapraszamy. Natomiast nie ma takiego kółka tych samych autorów, którzy przyjeżdżają, takiego trochę towarzyskiego. Staramy się, żeby publiczność gorlicka, bo to jest przede wszystkim publiczność gorlicka, mogła poznać nowe autorki, nowych autorów, poetki, prozaików, też aktorów, którzy na koniec festiwalu czytają opowiadanie. Jedno z opowiadań Zygmunta Haupta w tym roku będzie tą aktorką, będzie Anna Dymna.
Dobrze, to pozwolisz, wejdę ci w słowo, bo mamy już bardzo fajnie zarysowaną taką mapę festiwalu i konsekwencje, no i jednak zmianę, która jest motorem jednak rozwoju, tak ogólnie może. Ale chcę jeszcze wrócić do samego Haupta jako patrona festiwalu. To jest bardzo ważny autor, no ale też z drugiej strony to nie jest taki autor typu Adam Mickiewicz czy Henryk Sienkiewicz, którego każdy zna. I też chcę zapytać o naturę tego patronatu, nie o jakość, tylko dlaczego to jest autor, którego wybraliście, no bo wiadomo, że no, lokalność to jedno, ale no, myślę, że jego książki to przede wszystkim, prawda? Tylko właśnie dlaczego?
No Haupt jest dla naszego wydawnictwa niezwykle ważnym autorem i dla nas też. To była druga książka wydawnictwa. Kiedy zaczęliśmy prowadzić Czarne, jako pierwszą wydaliśmy książkę Andrzeja Stasiuka, bo to był w ogóle pomysł na jedną książkę, ale ponieważ na niej zarobiliśmy, to uznaliśmy, że trzeba te pieniądze wpakować w jakiś szlachetny cel, a jakim bardziej szlachetnym celem mogło być wydanie, czy mogło być bardziej, coś bardziej szlachetnego niż wydanie następnej książki, i to takiej książki, którą się okropnie chciałoby wydać. Czyli właśnie Zygmunta Haupta. On wychodził wcześniej w podziemiu, wychodził w kulturze paryskiej. Wydawał go Jerzy Giedroycz. Jedno wydanie chyba, ale w bardzo małym nakładzie, wydaje mi się, wyszło w Lublinie jakiegoś tomu opowiadań. On w ogóle niezwykle mało stworzył. Natomiast to, co stworzył, jest absolutnie najwyższej próby. I myśmy w Czarnym w 1997 roku jako swoją drugą książkę wydali właśnie tom jego opowiadań Pierścień z papieru. Licencję kupowaliśmy od Jerzego Giedroycza. Mam list i kontrakt podpisany, który przechowuję jako taką moją relikwię i uważam, że przynosi szczęście naszemu wydawnictwu. Więc i wydaliśmy tą książkę, no to była cała historia z wydaniem tej książki, bo tu muszę się samokrytycznie przyznać, że rzucając się z pasją i szalonym entuzjazmem w przygodę wydawniczą, nie miałam po tym pojęcia, nie miałam wykształcenia polonistyczno-redaktorskiego i Andrzej też nie, oczywiście, i natomiast mieliśmy zapał.
Czyli idealne osoby, żeby poprowadzić wydawnictwo.
Prawda? Tak, oczywiście. Wszyscy mi to odradzali, wszyscy. Nie było, była jedna osoba, która mnie do tego zachęcała, natomiast wszyscy uważali, że ja nic nie wiem, nie mam pieniędzy i w ogóle natychmiast się położymy na pierwszej albo drugiej książce, no ale stało się inaczej. Więc rzuciłam się do przygotowywania tych opowiadań, nie znając zasad redakcji dzieł historycznych. Udało się o tyle, że mam nadzieję, że nie skrzywdziłam bezpowrotnie Zygmunta Haupta, bo następne edycje już bardzo profesjonalnie przygotował jego znawca, profesor Aleksander Madyda, z całym instrumentarium, z wszystkimi najwyższymi standardami pracy redakcyjnej. Natomiast ten nasz tom, na poły amatorski, ale powtórzę, mam nadzieję, że bardzo mistrza nie skrzywdziłam, wywołał jakiś wielki entuzjazm krytyków, krytyczek, czytelników też. I jakby mam poczucie, że no w tym momencie ten Haupt jakoś wynurzył się na powierzchnię skutecznie. Pisały o nim wszystkie ówczesne ważne gazety. Pamiętajmy, że to był rok 1997. czyli blisko 30 lat temu, i naprawdę wtedy jeszcze istniała krytyka literacka, naprawdę istniały działy kultury i krytyki w pismach tygodniowych, nie mówiąc o różnych pismach literackich, których było sporo, nie tylko w głównych miastach, najważniejszych miastach, ale też na prowincji. No i to wszystko sprawiło ten taki entuzjazm właśnie i to ciepłe przyjęcie, że Hauptze istniał jako wreszcie dostrzeżony, a do tej pory znany tylko w tajemniczonym, wybitny mistrz krótkich próz.
Byłam zaskoczona, kiedy się zorientowałam, że co roku na festiwalu ta sama grupa specjalistów o Hauptzie rozmawia. To właściwie to jest taki bardzo, bardzo piękny gest, no bo żyjemy w czasach szybkich zmian i takich właśnie, nie tyle, że coś się od razu dewaluuje, no ale jeśli jednego dnia jest gwiazda, to następnego dnia musi być inna gwiazda, bo tak trzeba, bo już się ludziom na pewno znudziła. A tutaj co roku ta sama ekipa, ale rozmowy nigdy nie są takie same. No niby tak empatyzuję z takim sposobem myślenia, ale przyznaję się do tego zaskoczenia swojego.
Tak, tak, jesteśmy w tym, jesteśmy nie dzisiejsi.
Bardzo konserwatywni.
Tak, to jest bardzo konserwatywne w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ci ludzie mają, właśnie Paweł Panas, Andrzej Niewiadomski, czy też Marek Wilczyński, są absolutną skarbnicą wiedzy o twórczości, o czasach Zygmunta Haupta i ich spotkania zawsze są ciekawe i zawsze można się dowiedzieć z nich czegoś zupełnie, zupełnie nowego. I myślę, że widzę to, doświadczam tego, że gorlicka publiczność, bo powtórzę, to jest przede wszystkim gorlicka publiczność, choć mamy też już swoich takich zaprzyjaźnionych, przyjezdnych, którzy z całego świata nawet do nas przyjeżdżają. Więc no, wokół tego festiwalu nie chcę powiedzieć, że jesteśmy jakąś sektą, ale
społeczność jest lepszym słowem
niż sekta. Natomiast właśnie taka wierna publiczność, nie łaknąca bez przerwy nowości, ale potrafiąca w skupieniu słuchać, mimo że właśnie wydawałoby się, że w tym pędzącym, szalonym świecie, gdzie, tak jak powiedziałaś, jest głód nowości, gdzie jak czytelnicy, nie wiem, przeczytają jedną książkę jakiegoś autora, to często nie sięgają po drugą, trzecią, czwartą, bo już im się ciekawość wyczerpała na tej pierwszej. A tutaj po prostu ta najwspanialsza na świecie hauptowska publiczność przychodzi i cierpliwie słucha tych samych osób mówiących o tym samym pisarzu i docenia to, że potrafią oni zbudować swoją rozmowę wokół jakichś zupełnie różnych punktów wyjścia, punktów zaczepienia i potrafią drążyć. No są to wspaniałe spotkania, naprawdę wspaniałe.
No to jest cudowne i właściwie to chyba jest jakaś rewelacja, bo nie znam festiwalu, który by funkcjonował na takich zasadach. Z tego, co powiedziałaś dotąd o festiwalu i jego genezie, to chyba to jest najbardziej szokujące.
Dla mnie jest bardzo ważne, że ten Haupt tak mocno istnieje cały czas. No pojawiają się ciągle jakieś nowe edycje wokół tej niedużej, jak powiedziałam, twórczości, czerpiące z tej niedużej twórczości w gruncie rzeczy objętościowo.
A wszystko zostało już wydane? Jak to wygląda?
Chyba, wydaje mi się, że tak, ale jeśli mnie słucha któryś ze znawców, to
z tych
bardzo
trzech
proszę,
panów.
Włączmy do tego jeszcze profesora Aleksandra Madydę, to niech mnie poprawi. Natomiast ten Haupt jest niezwykle obecny w tym festiwalu cały czas. No, co roku, tak jak powiedziałam, jakiś aktor czyta Haupta i zawsze na to przechodzą ludzie z pełna sala słuchających w ciszy. On jest bardzo mocno się odciska i jest obecny w tym festiwalu. Także przez to, że no tak jak on był takim zupełnie osobnym twórcą, taki festiwal jest trochę, wydaje mi się, osobnym wydarzeniem. Tak jak powiedziałaś właśnie, owszem, zapraszającym najciekawszych, najpopularniejszych, wybitnych pisarzy i pisarki, poetów, poetki i rozmówców, tak? tak jednak on właśnie ma tą taką formułę spokojną, nie gnającą do przodu, nie starającą się, nie taką łapczywą, starającą się zagarniać coraz większe przestrzenie, zarówno, w, że tak powiem, lokalnie, jak i no, gdzieś tam mentalnie, tylko jest takim festiwalem skupionym, spokojnym, jest festiwalem takim medytacyjnym, temu też sprzyja aura, bo tak jak powiedziałam, to nie jest festiwal, na który ludzie przyjeżdżają jakby z całym szacunkiem dla tych festiwali, bo to jest fantastyczne, że całe lato można obcować z literaturą, że dla niektórych ludzi to już się stało stylem życia i stylem wakacjowania, podróżowania, ale nasz festiwal, który się we września przeniósł na październik, ma tę taką kojącą aurę wyciszenia już jesiennego. Kojącą aurę nadchodzącej ciemności, która wymusza skupienie, wymusza taką właśnie wspólnotę. I to jest dla mnie niezwykle, niezwykle cenne w tym festiwalu.
Teraz rytuał takiej rozmowy nakazywałby mi zapytać cię o gwiazdy, ale właśnie celowo nie będzie tego pytania, bo to znaczy ja powiem, że go nie będzie, więc no już zaistniało, ale dlaczego nie chcę szczególnie tutaj dociskać, bo wydaje mi się, że odpowiedź na takie pytanie to zwykle jest coś w rodzaju takiego konkursu piękności. Kto bardziej znany, kto właśnie dostał jakąś nagrodę, a kto nie dostał, kto nominowany, więc może powiemy tak, że jest tu wielu świetnych pisarzy i pisarek, którzy jak najbardziej obecni są w tej chwili w mediach, na półkach księgarskich.
To jest specyfika tego festiwalu, moim zdaniem, że pisarze debiutujący i autorki już z tytułami, nominacjami i dużą publicznością są przyjmowani i przyjmowane równie ciepło. Że ten festiwal jest taki bardzo egalitarny w swojej naturze, że staramy się, żeby właśnie tu byli obecni i ci, którzy jeszcze są mało znani, dopiero zaczynają tą swoją drogę literacką, jak i ci, którzy no już dużo osiągnęli, ale właśnie jestem pewna jako współorganizatorka, że i ci będą ciepło przyjęci. I to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne. Publiczność gorlicka jest naprawdę złakniona tego kontaktu i z przyjemnością słucha tak jednych, jak i drugich. Więc z pełną, bez nieśmiałości zapraszamy, możemy właśnie być tego pewni. No, są tu spotkania niezwykle takiej dużej wagi, powagi, powiedziałabym, takich wokół bardzo poważnych i trudnych książek, jak na przykład Bezdusznych Kaliny Błażejowskiej, czy książki Tomasza Szerszenia o Ukrainie.
O obrazach wojny,
czy Olgi Solosz, która na tej wojnie po prostu jest, była i napisała bolesny i wspaniały reportaż. Są też poezje, opowiadania debiutantek, jak Emilia Konwerska. Będą autorzy czarnego, tacy jak Jul Łyskawa, Paweł Sołtys, właśnie wspomniany, Tomasz Szerszeń, czy Kalina Błażejowska, autor znakomitej książki Po męstwie, Wojciech Śmieja, no oczywiście Joanna Wilengowska, laureatka Nagrody Gdynia, nominowana do Nagrody Angelusa,
która napisała...
O Julu Łyskawie już powiedziałam, czy nie? A nie, przepraszam, to Jul Łyskawa oczywiście też. No i Joanna Wilengowska, Król Warmii, Saturna, wspaniała opowieść o Warmii, o ojcu, napisana takim niezwykłym językiem i w niezwykły sposób, bo nieduża opowieść, a niezwykle taka istotna. No ale też oczywiście są inni autorzy i autorki innych wydawców, tacy jak na przykład Agnieszka Jelonek, Maciej Pisuk, Dominik Bielicki, Marek Bieńczyk, Magdalena Grzybałkowska, Bartosz Sadulski, Emilia Konwerska, Izabela Tadra.
Zofia Zaleska,
Jakub Przoniak, tak, żebym kogoś nie pominęła, o Oldze Solosz już mówiłam, Agnieszka Jelonek, tak, Marta Hermanowicz, Są bardzo ciekawe rozmowy nie tylko o Chałupcie, bo na przykład o Polu Selanie, Wojtka Bonewicza i Piotra Pazińskiego, czy o Annie Świerszczyńskiej, Małgorzaty Niemczyńskiej i Adama Pluszki.
Wszystkiego naprawdę nie powiemy. Wszystko jest dostępne na stronie festiwalu. Naprawdę można i godziny.
W zakładce program. Jest też jeszcze, jeśli Państwo chcą na ostatnią chwilę wyskoczyć, jest też zakładka dotycząca miejsc, w których się można zatrzymać, więc jest jeszcze szansa na przynajmniej weekend w Gorlicach. Przed południami proponuję Państwu Beskid Niski, a później przez długie popołudnie i wieczory słuchanie najlepszych autorek, autorów, artystów i rozmów też z publicznością, bo to jest też niezwykle cenna lekcja i cenne doświadczenie, jakie wynoszę zawsze z festiwalu Haupta.
Od środy do niedzieli, 11. edycja festiwalu. A teraz bardzo proszę jeszcze odpowiedz na pytanie o autorów, których nie usłyszymy, nie zobaczymy na festiwalu, a mianowicie pytam cię o nowości Czarnego, korzystając z okazji, że jesteś przez chwilę w Krakowie. Koniecznie dwa słowa na temat tego.
I to jest najtrudniejsze pytanie, dlatego że Czarny wydaje bardzo dużo książek i są to naprawdę książki, które są świetne i są mi bliskie i mam poczucie, że mówiąc o jednych, biłabym się później w piersi i płakałabym, że nie powiedziałam o innych i skrzywdziłabym ich tym. Poleciłabym Państwu bardzo dwie książki o wojnie. O wojnie, którą dzieli pół wieku, tak? Wojna w Wietnamie i wojna w Ukrainie to jest więcej niż pół wieku, a jednak te wojny są gdzieś tam bardzo podobne i to są obie książki, które czerpią z osobistych doświadczeń ich autorów. Jedna z nich ukazała się 1 października w naszej serii Opowiadania amerykańskie, to jest książka Tima O'Briana. To, co nieśli w znakomitym absolutnie przykładzie Tomasza Gałązki. Tim O'Brien trafił do Wietnamu zaraz po studiach i opisał piekło w opowiadaniach, w krótkich prozach, które składają się na całość tego właśnie takiego piekielnego, okrutnego obrazu znawcy literatury wojennej. Też znawcy literatury twierdzą, że jest to jedno z najwybitniejszych dzieł literackich, jakie powstało na temat wojny. Drugą książką dotyczącą wojny, bardzo gorąco Państwu polecam Tima O'Briana, bo to jest po prostu kawał znakomitej literatury, gdzie fikcja miesza się z prawdą, z jego doświadczeniem osobistym. A drugą książką o wojnie, którą niezwykle chciałabym gorąco Państwu polecić, to jest książka wybitnego reportera Tomasa Foro, słowackiego reportera, którego dwie książki już wydaliśmy i pierwsza z nich właśnie była też książką o wojnie, tylko o wojnie w Donbasie. Apartament w hotelu Wojna, reportaż z Donbasu. A obecnie wydajemy książkę, która jest, nie chcę powiedzieć całościową, bo ta wojna nie jest zamknięta, nie chcę powiedzieć, że ona właśnie opowiada jakąś zamkniętą historię, ale jest to książka, która zatytułowana jest Śpiew syren. Niezwykła rzecz wyjeżdżona, doświadczona. Podtytuł brzmi W głąb wojennej Ukrainy. I to jest rzeczywiście podróż w sam środek wojny, bez żadnych filtrów, bez patosu, bez żadnej propagandy. Tomas Foro rzeczywiście od początku tej wojny, w ogóle od początku tej wojny w Donbasie, od 2014 roku, nieustannie jest w Ukrainie. I przemierza ten kraj, siedzi w okopach, jeździ na front, ale też odwiedza miasteczka, przez które przeszła armia rosyjska, wymordowawszy wszystkich mieszkańców. Miasteczka spalone, zrównane z ziemią. Odwiedza pojedyncze osoby, które jeszcze gdzieś w tych ruinach mieszkają, cierpiący głód i samotność. Osoby, które straciły całą rodzinę. Stara się naprawdę przeniknąć przez to doświadczenie, nie oszczędzając absolutnie siebie. Jest to książka pełna pasji, wściekłości, rozpaczy, ale też bardzo głębokiej empatii. A przy tym czyta się ją, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale czyta się ją też miejscami jako książkę przygodową, wręcz jak on opowiada o wojnie. Jest to po prostu niezwykły sposób, w jaki on tę wojnę ukazuje. No, czyta się to ze łzami w oczach i ze ściśniętym gardłem i z jakimś takim naprawdę ostrzem w tym gardle, że no, wiele razy miałam ochotę odłożyć i przestać, bo niby to wszystko wiemy i jakby my szczególnie, nasze wydawnictwo, no, wydajemy ukraińskich pisarzy, dużo czytamy, jeździmy do Ukrainy, rozmawiamy tam z ludźmi, ale takich rzeczy przecież nigdy nie doświadczyliśmy, nigdy nie doświadczymy. Takich reporterów jak Foro jest naprawdę niewielu, i on jest jednym z nich i naprawdę jest to wybitny pisarz, wybitny reporter i znakomity człowiek, i uważam, że to jest książka, która dla nas w naszej sytuacji, dla Polski, która tę wojnę ma za granicą i powinna mieć cały czas świadomość, że ta wojna jest nasza, że wbrew temu, co mówią nam propagandyści, politycy, trolle, ta wojna jest nasza i że oni się tam biją za nas, bo gdyby oni się nie bili za nas, to być może te miasta spalone, te zamordowane rodziny, tysiące żołnierzy, którzy zginęli już na froncie, to byłby nasz los. Więc uważam, że mamy obowiązek wobec Ukrainy, obowiązek pomagania jej, ale także wiedzy, dowiadywania się tego, co tam się tak naprawdę dzieje. Więc gorąco, gorąco Państwa zachęcam do lektury Śpiewu Syren Tomasa Foro w przekładzie Andrzeja S. Jagodzińskiego, która się ukaże u nas 15 października w serii Reportaż.
Bardzo Ci dziękuję. Tak się składa, że rozmawiamy w przeddzień ogłoszenia kolejnego werdyktu Noblowskiej Akademii, czyli będziemy się ekscytować niczym zawodami sportowymi tegorocznym wyborem. I chciałam Cię zapytać, czy któryś z Twoich autorów jest wysoko stawki? Masz, że tak powiem, stajni czarnego już chyba 5 noblistów, prawda?
Zaraz, niech ja policzę, dobrze? Tak, Swietłana Aleksiewicz, pierwsza była Herta Müller, nasza absolutnie uwielbiana autorka, której 7 książek wydaliśmy do Nobla. I to był, no, po Szwecji i chyba po Rumunii byliśmy w każdym razie wysoko w tej stawce. Później była Swietłana Aleksiewicz, Bogdylan i Annie Ernaux. No i oczywiście bardzo by się nam uśmiechało, gdyby na przykład tegorocznym noblistą został Gerard Murnane, australijski twórca, wymieniany wśród kandydatów do Nobla, którego zupełnie hipnotyzującą prozę Równiny wydaliśmy niedawno. Nie zmartwiłabym się, gdyby literacki Nobel trafił do wybitnego pisarza węgierskiego, László Krasznohorkaja, którego swego czasu wydawało wydawnictwo Pułabe, a my w tej chwili wznawiamy, a właściwie nie tylko wznawiamy, co w lutym publikujemy jego najnowszy tom opowiadań, A świat trwa. A następnie będziemy wznawiać Szatańskie tango. I co dalej, zobaczymy, ale myślę, że ponieważ ten autor jest jednym z najważniejszych, zarówno dla Andrzeja, jak i dla mnie, to myślę, że mam nadzieję, że będziemy go dalej też wydawać. Ogromnie się cieszę z tej naszej wydawniczej decyzji. Więc no, bardzo mi się ucieszyła, gdyby jeden oczywiście z tych dwóch autorów znalazł się wśród tegorocznych noblistów. Wiadomość o Annie Ernaux została mnie również podczas festiwalu Haupta na fantastycznym październikowym spacerze z Zosią Król. Byłyśmy w lesie, nie miałyśmy zasięgu i dopiero jak się wynurzyłyśmy z tego lasu jakąś godzinę po ogłoszeniu werdyktu, to się okazało, że już się urywają telefony i właśnie Annie Ernaux zdobyła laur. Więc była to bardzo radosna chwila i nie obraziłabym się, gdyby to słońce i ta chwila powtórzyły się jutro.
Trzymam kciuki. Dlaczego nie?
Też na to liczę i dziękuję za kciuki. Ale oczywiście żartuję sobie, mówiąc to wszystko, bo wiem, że te werdykty są nieprzewidywalne.
Całkowicie.
I jest to właściwie zabawa, no, zabawa ludzi związanych z literaturą, literacka zabawa w takie zgadywanki i obstawianki. Niemniej oczywiście, jak każdy wydawca, mam jakąś cząsteczkę małą nadziei, że może akurat będzie to jeden właśnie z tych wymienionych przeze mnie dwóch naszych autorów.
Bardzo Ci dziękuję, Monika Schneider.
Mówię to śmiejąc się i tym uśmiechem się z Państwem żegnam i zapraszam na Festiwal Haupta.